Konrad Mielnik, dobry wieczór. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk po raz drugi. Rozmawiamy zatem o tym, co to jest kultura, po co nam kultura, jakie są formy jej finansowania, instytucje kultury i tak dalej, i tak dalej. Powtórzę może to, co powiedziałem tydzień temu, a przyzwyczaiłem się do tego stwierdzenia, że mam wrażenie, że kultura to takie zjawisko, na którym w Polsce zna się każdy. Wszyscy o niej mówią, wszyscy o niej piszą, uważając w większości przypadków, że mają na ten temat jedyną, oczywiście słuszną rację. W studiu witam Monikę Bokiniec, Uniwersytet Gdański, krytyka polityczna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jarosława Zrycińskiego, Polska Dziennik Bałtycki.
Dobry wieczór Państwu.
I Piotra Wyszomirskiego, który reprezentuje Gazetę Świętojańską i Fundację Pomysłodalnia. Dobrze mówię?
Tak, dobry wieczór Państwu.
Tydzień temu, przypomnę, rozmawialiśmy o operze. Dziś proponuję rozmowę o edukacji, edukacji kulturalnej oczywiście. Czy w ogóle taka istnieje i czy w ogóle jest komukolwiek, do czegokolwiek potrzebna? Pani Monika.
No, oczywiście, że istnieje, oczywiście, że jest potrzebna. No, pytanie o jej kształt i jej zakres, tak? Bo edukacja kulturalna, chociaż zniknęła być może formalnie ze szkół na długi czas, albo była ograniczona wyłącznie do jakiegoś tam kanonu literackiego, w tej chwili powraca. Powraca w szkołach podstawowych, w nowej podstawie programowej. Również zmienia swoją formę i w postaci wiedzy o kulturze występuje w szkołach ponadgimnazjalnych. Również wielkim wzięciem, pamiętajmy, cieszą się studia humanistyczne, które przecież bardzo takim istotnym swoim elementem czynią właśnie edukację kulturalną. Niemniej jednak pytanie, czy jest to taka edukacja kulturalna, jakiej potrzebujemy my jako społeczeństwo, lub też jakiej potrzebują instytucje, tak? Bo to są, wydaje się, współcześnie trochę dwa różne modele edukacji kulturalnej.
No, tych modeli myślę jest kilka w ogóle. No, moim zdaniem, ja to, co powiem, to może zabrzmi obrazoburczo, ale ja uważam, że kultura jest towarem, tak jak się wmawia za pomocą reklam dziecku, że powinno posiadać jeszcze jedną lalkę Barbie, tak samo powinno się również w jakiś sposób, może nie tyle wmawiać, ale wpajać każdemu człowiekowi, że na przykład potrzeba wysłuchania koncertu Mozarta jest potrzebą oczywistą, tylko jest jeden warunek. Trzeba wiedzieć, że Mozart to był kompozytor, który działał kilkaset lat temu. To nie jest ten pan, co pisze melodie do telefonów komórkowych i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba wychować, myślę, świadomego odbiorcę tej kultury.
I tak, i nie. Dlatego, że badania socjologiczne pokazują, że tak naprawdę uczestnictwo w kulturze, takie świadome, aktywne i regularne uczestnictwo w kulturze jest czymś, co się generalnie dziedziczy w domu. Znaczy, tak samo jest z czytaniem książek. Kto czyta dla przyjemności książki? Osoby, które obserwowały rodziców czytających dla przyjemności lub jakiegoś innego bliskiego członka rodziny, prawda? Kto dla przyjemności czytał? My bardzo wierzymy w to, że szkoła może nas nauczyć pewnych nawyków związanych z uczestnictwem w kulturze. Tymczasem to, czego nas uczy szkoła, de facto są to takie zupełnie powierzchowne zachowania bardzo często, tak? Natomiast to świadome, aktywne, regularne uczestnictwo w kulturze generalnie się dziedziczy. I to jest no, taki smutny fakt, który niestety bardzo silnie w tych badaniach wychodzi. Natomiast to, czego możemy się rzeczywiście nauczyć, no to nauczyć się pewnego typu postaw polegających na tym, że to cenimy, tak? Nawet jeżeli nie uprawiamy tego regularnie, to jednak mimo wszystko przypisujemy pewną wartość kulturową tego typu zachowaniom. Natomiast mam wrażenie, że to, o czym pan wspomniał, czyli ta potrzeba wysłuchania koncertu Mozarta, która jest właśnie takimi metodami marketingowymi wyrobiona w odbiorcach, to będzie tylko i wyłącznie snobizm. To znaczy kupimy sobie taką płytę, tak? Puścimy ją na imprezie wśród znajomych, na kolacji proszonej, ale nie będziemy się w niej rozsmakowywać i nie będziemy jej doceniać pod względem estetycznym.
No tutaj bym polemizował, bo jeśli chodzi akurat o Mozarta, to mam jakieś na ten temat pojęcie.
Okay.
Mam na ten temat jakieś pojęcie. No i biorąc pod uwagę liczbę wysłuchanych koncertów Mozarta albo tego samego koncertu Mozarta w różnych wykonaniach, to powinienem mieć tych koncertów Mozarta zwyczajnie dość. A jednak sobie puszczam i to wcale nie na przyjęciu koncert Mozarta, żeby posłuchać jakiejś kolejnej, fajnej, nowej interpretacji. Ale ja po prostu wiem, że ten koncert w ogóle istnieje. Wiem, że istnieje malarz, wiem, że istnieje pisarz i w tym momencie sięgam do tej twórczości. Natomiast no jak zanim weszliśmy do studia, sami rozmawialiśmy o poziomie edukacji młodych ludzi, którzy bardzo często, mimo że na przykład nawet są studentami, nie mają pojęcia o podstawowych rzeczach. No i taka jest prawda. Piotr Wiszomirski.
Ja się bardzo cieszę, że spotkaliśmy się właśnie tutaj, pani jako przedstawicielka Uniwersytetu Gdańskiego i krytyki politycznej, właśnie z tych dwóch powodów. Uniwersytet Gdański, mieliśmy przyjemność jakiś czas temu zarejestrować historyczne wystąpienie profesor Nawrockiej podczas pierwszej konferencji Wściekło się oburzenie, gdzie pani profesor, no niektórzy zarzucali, że łatwa była ta odwaga, skoro pani profesor przechodziła już za kilka miesięcy na emeryturę, no ale pamiętamy to wystąpienie, no była to totalna krytyka, wręcz samokrytyka całego Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Humanistycznego, a właśnie na Wydziale Humanistycznym, na Filologii Polskiej odbywa się głównie kształcenie kulturalne, bo w szkołach, od szkoły podstawowej do liceum, gdzie jest najwięcej kształcenia kulturalnego? Na lekcjach języka polskiego. Właśnie. Te Michałki, tak jak wiedza o kulturze, które jest 30 godzin w liceum, tak?
Właśnie.
Czy śladowe ilości muzyki, czy plastyki, to jest nic w porównaniu do tego, co ma do dyspozycji nauczyciel języka polskiego i być może właśnie nasza dyskusja też pójdzie w tym kierunku. A druga rzecz to krytyka polityczna, którą niezwykle cenię i szanuję i zawstydza mnie bardzo często publikacja krytyki politycznej, czy też nowoczesnego mówienia, czy myślenia o kulturze. Ja biorąc do ręki niektóre ponowoczesne opracowania, no bardzo wielu słów nie rozumiem. Oczywiście nie dam poznać po sobie, że tego nie rozumiem, bo nie wypada, ale wydaje mi się, że mamy do czynienia z jakąś nowomową w mówieniu o kulturze. Mam nadzieję, że uda się także
byłem i na takim spotkaniu, na którym rozmawiano o takim projekcie, który się nazywa Poszerzenie Pól Kultury i tak dalej, i tak dalej. Jeden z znamienitych, myślę, profesorów właśnie od języka polskiego powiedział autorom tego projektu, że no on może jest człowiekiem starej daty, ale on niewiele z tego rozumie. Te wszystkie implementowania, te wszystkie zapożyczenia z jakiegoś innego języka. Mnie to przypomina dyskusję o Chopinie, szczególnie podczas konkursu chopinowskiego, kiedy się mówi o idiomach chopinowskich, o jakichś innych elementach. I ja się zastanawiam, czy gdyby Chopin żył i słyszał, co na temat jego muzyki mówią, wpadłby w ogóle na to, że to jest jego twórczość.
Panie Konradzie, był pan chyba na 16. posiedzeniu Rady Kultury Gdańskiej w dniu 21 listopada 2012 roku, na którym to posiedzeniu prezydent miasta Gdańska wydał polecenie zdiagnozowania środowiska nauczycielskiego w 2013 roku przez Instytut Kultury Miejskiej celem opracowania programu łączącego funkcje badawcze, animatorskie i motywacyjne skierowanego do nauczycieli.
Akurat na tym spotkaniu nie byłem, ale na innych bywałem, a poszerzenie pól kultury między innymi obserwowałem w centrum targowym, także w różnych miejscach to było prezentowane, ale z podobnym skutkiem.
W naszej rozmowie padło jedno określenie, które jednak wydaje mi się pochodzić raczej ze starą niż nowomowy. Określenie Michałki dla nazwania owych przedmiotów, które powiedziałbym bardzo meandrycznie pojawiają się w programie nauczania szkoły. Przez jakiś czas właśnie były, potem ich przez dłuższy czas nie było. Wróciły niedawno. Czemu się tak dzieje? Czemu tak meandryczna jest obecność tych przedmiotów? Ano dlatego, bo uznawane są za Michałki, za rodzaj kwiatków do kożucha, za rodzaj takiego niekoniecznego dodatku do kształcenia, które zwłaszcza w tych okresach, w których owe przedmioty były z nauczania szkolnego wypierane, usuwane, działo się to myślę dlatego, że edukacja w największym stopniu była nakierowana na kształcenie uczniów, absolwentów różnego poziomu szkół ze względu na rynek pracy. Raczej niż ze względu na osobowość wychowanków. Tak jakby zresztą nie było jakiegoś związku pomiędzy ową tak a nie inaczej kształtowaną osobowością, mniej lub bardziej barwnie i bogato, a owym rynkiem pracy i jego potrzebami. Myślę, że to z tego się głównie brało, że to są takie rzeczy dopełniające, które mogą być, a może równie dobrze ich nie być. To jest modelem edukacji innym przecież od tego, który w dawniejszych czasach choćby Chopina i wcześniej jeszcze według mojej pamięci i wiedzy obowiązywał, w którym na przykład kształcenie muzyki muzyczne było czymś integralnym, raczej domowym
kształceniem.
Ale czymś oczywistym.
Czymś oczywistym.
To należało jak gdyby do pewnego korpusu.
Tak, natomiast czasy, o których mówisz, to właśnie są to te czasy, kiedy te przedmioty były wypierane, to znaczy zniknęły w pewnym momencie, no ale zastanówmy się, dlaczego one zniknęły.
Jeszcze dopowiem, żeby nie...
Po prostu kto ich uczył, na przykład pan, któremu brakowało parę godzin, a był matematykiem, uczył muzyki i tak to się też bardzo często zdarzało. No.
To może za moment, tylko jeszcze czuję potrzebę sprostowania siebie samego. Oczywiście mam świadomość tego, że wtedy, kiedy tego rodzaju kształcenie muzyczne chociażby było czymś integralnym, to jest też epoka, w której kształcenie nie było czymś powszechnym. To nie była masowa edukacja. Dzisiaj ona jest edukacją powszechną, ale stało się tak jakby w naszym wspólnym myśleniu, że to są rzeczy no właśnie niekonieczne, nie tworzące osobowości wychowanka, tak jak te inne potrzebniejsze rzeczy. I czy tutaj nie jest jakiś początek sprawy w ogóle w takim naszym wspólnym, kto wie, czy nie wspólnym właśnie myśleniu?
Znaczy, ja się z tym zgodzę jak najbardziej, że jakby tutaj względy ekonomiczne o tym bardzo silnie decydowały. Co więcej, no jeżeli spojrzymy na zmianę w strukturze wydatków gospodarstw domowych, czy budżetów gospodarstw domowych, no to w sytuacji, kiedy trzeba obciąć na coś fundusze, obcina się najpierw na kulturę. Ale to nie jest zjawisko wyłącznie polskie, to jest zjawisko dosyć uniwersalne. Tam, gdzie trzeba ciąć wydatki, zaczynamy od cięcia kultury. Jeżeli z kolei spojrzymy na aktualne wydatki polskich budżetów domowych na kulturę, to się okazuje, że gros tych wydatków to są opłaty za internet i telewizję kablową. Natomiast gdzieś tam daleko, daleko, w tyle za nimi jest na przykład wydatki na książkę, na bilety do kina, na koncerty i tak
no
dalej.
No właśnie, no jak już mówiłem, statystyczna liczba przeczytanych książek, liczba odwiedzin w teatrze w ciągu roku przeciętnego Polaka w Operze Filharmonii, no to są raczej statystyki, które bezlitosne są właśnie dla odbiorcy kultury. Po prostu nikt tam nie chodzi. No teoretycznie można założyć, że te sale są puste, ale one nie są puste, bo każdy koncert Filharmonii Bałtyckiej gromadzi około 1000 osób, co nie jest zjawiskiem rzadkim znaczy, w przypadku tego teatru.
Chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że spada, bo ja sobie akurat sprawdziłam statystyki i jeżeli chodzi o Polskę, to statystyczne zainteresowanie przedstawieniami teatralnymi w ciągu ostatnich 10 lat utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż biletów do kina, to wbrew pozorom wzrasta. W związku z czym... Trudniej jest z książkami, ponieważ rzeczywiście no, tutaj dużo trudniej jest zbadać rzeczywiste czytelnictwo. Ja wiem, że ostatnio dużo się mówiło o tym głośnym raporcie Biblioteki Narodowej, o tym, jak to znowu da sprzedaż spada, czytelnictwo spada. Też jakby wydaje mi się, że nie uwzględnia się bardzo wielu czynników, takich jak to, że jedną kupioną książkę może przeczytać 5 do 8 osób. No tak?
Oczywiście.
Jak biblioteki, no ostatnio jedna z pisarek, prawda, polskich powiedziała, że dla niej wielką krzywdą jest to, że książka jest dostępna za darmo w bibliotece, prawda?
No. A słyszę audiobooki na przykład.
Tak, i inne tego typu formy też nie są uwzględniane tego typu.
Ale wbrew pozorom panuje moda. Jest bardzo trudno kupić bilet do Teatru Wybrzeże chociażby na takie nawet zwyczajne, szeregowe przedstawienie. No, w Filharmonii rzeczywiście jest bardzo duża frekwencja, ale to też jest tam bardzo duża sala i sala niebezpieczna, bo nie ma na przykład kilku osób i wydaje się, że sala jest pusta, bo siedzimy naokoło i widzimy wszystkie dziury. Natomiast tu rodzi się pytanie, co w ogóle tą kulturą jest, bo z kulturą jest tak samo jak z wykształceniem. Nie każdy, kto jest magistrem sztuki, prawda, albo doktorem sztuki, czy profesorem, jak to jest teraz, jest wielkim artystą i nie każdy, nazwijmy to, uliczny kuglarz, czy uliczny grajek jest zwykłym grajkiem ulicznym, bo też może być akurat on wielkim artystą, bo po prostu ma talent i tu jest właśnie płynne pojęcie, tu należy rozstrzygnąć, no bo my rozmawiamy o tak zwanej kulturze wysokiej, ale jest jeszcze tak zwana kultura masowa i gdzie jest ta granica?
No tak, ale ja chciałem zwrócić uwagę również na to, że już dawno kultura przestała być miejscem ogólnonarodowych dyskusji. Wystarczy spojrzeć nawet na nas samych, osoby, które zajmują się zawodowo kulturą, jak wyglądają spotkania z twórcami, czy to po spektaklach teatralnych, czy spotkania autorskie. Drodzy Państwo, no nie ma emocji, to są jakieś spotkania autystyczne. My się nie kłócimy o sztukę, a przynajmniej bardzo rzadko się kłócimy. A dawno już minęły czasy, kiedy na przykład po spotkaniach w DKF-ach, dyskusyjnych klubach filmowych, z takimi wariatami jak na przykład Grzegorz Królikiewicz, człowiek był szczęśliwy, że wyszedł po takim spotkaniu żywy. No, były ogromne emocje, o coś chodziło. A w tej chwili, no, jesteśmy strasznymi filisterami. Drobne mieszczaństwo panuje i właściwie kultura jest, no, pewnym rodzajem konfekcji społecznej. Chodzi się do teatru być może nie po to, żeby zadawać sobie zasadnicze pytania, ale żeby być w teatrze, żeby się spotkać, żeby się pokazać.
Wierzę, że i w czasach Grzegorza Królikiewicza i tak żywo rozgrywających się z jego udziałem spotkań były obok tego te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś przed momentem. Nie bardzo wierzę w taką wizję przeszłości kulturalnej, która by była taką wizją powszechnej elitarności. Tak według mnie nie było. Zawsze były te różne poziomy, piętra i zawsze to piętro kultury elitarnej było elitarne z definicji, czyli dotyczące niewielkiej tylko grupy ludzi. Ja bym akurat na tym też nie szczególnie utyskiwał. Muszę powiedzieć, że zawsze mnie to nieco razi, drażni. Zawsze wyczuwam w tym taki dla mnie drażniący protekcjonalizm, kiedy się tak łatwo dzieli ową kulturę na tę wysoką i tę powszechną. Nawet w dalszej rozmowie przed momentem padło, może tak jakoś mimochodem takie stwierdzenie, że jest mnóstwo domów, gospodarstw domowych, które abonują telewizję kablową i internet i na tym się ich konsumpcja kulturalna kończy, ale to też jest rodzaj kultury, owa oferta telewizji kablowej i nie wybrzydzałbym szczególnie na to i nie sądzę, aby było możliwe osiągnięcie takiego stanu życia społecznego, w którym ta kultura elitarna stałaby się czymś, co by absorbowało i ożywiało nas powszechnie. To zawsze będzie adresowane i wybierane przez grupę ludzi. Dość wąską, jak pokazują badania, jeśli się bada populację miast, dużych miast, bo tam jest w naturalny sposób największy potencjał takich konsumentów kultury, to jednak z tych wszystkich badań, niezależnie od wypełnionych sal teatru czy filharmonii, wynika, że to jest dosyć naskórkowe zjawisko, że to są populacje paroprocentowe owych takich regularnych konsumentów tej wysokiej kultury. Ja bym mimo wszystko...
No dane są raczej bezlitosne, tak bym to określił.
No ale czy tak aż bardzo należy nad tym utyskiwać? Czy należy szukać gdzieś w przeszłości jakiegoś złotego wieku, kiedy było inaczej? Nigdy nie było inaczej.
Nie, no właśnie, ja przepraszam, ale muszę się ustosunkować do tego. Było inaczej. No kiedyś było tak, że każdy nowy film Krzysztofa Zanussiego osiągał kilkaset tysięcy widzów, czy dochodziło to do miliona. Kiedyś w Trójmieście było, nie wiem, ze 30 kin. Było chyba z 10 DKF-ów. Ja chodziłem i do Żaka, i na Humankę. Często było tak, że trudno było dostać bilet, więc to nie było takie elitarne. Ja się zgodzę, że w tej chwili istnieje cała masa zamienników. Okej. Okay. Ale kiedyś naprawdę kultura była przedmiotem dyskusji.
No dobrze, ja zacytuję z kolei kompozytora, któremu na imię Krzysztof Penderecki, który w tym roku obchodzi okrągłe urodziny, a z którym rozmawiam ostatnio w ciągu ostatnich lat dość często i powiedział mi, że on jest zadowolony z obecnej sytuacji, bo to wcale nieprawda, że jego muzyka jest jakaś elitarna, że jego muzyka jest trudna. Kiedyś było inaczej. Kiedyś grało się na jakichś tam dworach, mówię, przed wiekami. Ta kultura nie była dostępna dla przeciętnego zjadacza chleba, ba, dla jakiegoś mieszczanina zwyczajnego. A w tej chwili dzięki środkom masowego przekazu jego utwory docierają do ogromnej liczby odbiorców.
Więc on jest wyjątkowy, on potrafi zagrać na openerze z Greenwoodem, potrafi zrobić z Jarzyną.
No właśnie chciałam o tym powiedzieć, no we Wrocławiu na Kongresie Kultury.
No i dobrze, i właśnie tutaj powinniśmy się zastanowić, czy co to w ogóle jest za podział kultura masowa, kultura elitarna, czy my nie mylimy przypadkiem kultury ze sztuką, bo to też takie elementy wchodzą w rachubę. Natomiast jedno jest pewne, edukacja jest konieczna, bo żeby w ogóle zajmować się czymkolwiek, trzeba o tym wiedzieć, że to w ogóle istnieje.
Czy to jest prawda? Czy ja chciałam się tutaj ustosunkować po pierwsze do tego, że kiedy mówiłam o telewizji kablowej i internecie, mówiłam wyłącznie o strukturze wydatków, tak? Że kiedy tniemy wydatki i zapłacimy za internet, telewizję kablową, możemy już po prostu nie mieć na bilet do kina, teatru czy filharmonii. Co więcej, jeżeli pytamy respondentów, dlaczego nie korzystają z tego typu instytucji, no to oni wskazują najczęściej dwa elementy: brak czasu i brak środków finansowych.
No dobrze, oczywiście... ale na przykład, przepraszam bardzo, ale u nas bilety do teatru, do kina czy do filharmonii w porównaniu z cenami na zachodzie i ja tutaj nie mówię już o takich cenach, że tak powiem, jednostkowych, tylko mówię o proporcji tej ceny do ewentualnych zarobków, są mimo wszystko bardzo tanie. Proszę kupić bilet, nie wiem, do filharmonii w Berlinie czy do Covent Garden. Nie dość, że zapłacimy za to kupę kasy, to jeszcze czekamy w kolejce często przez kilka lat.
To prawda, dlatego właśnie chciałam powiedzieć, że to są deklaracje respondentów, z którym czasem badacze sami jakby interpretują to jako wymówkę, tak? Bo kiedy na przykład zapytamy taką osobę, która mówi, no bardzo bym chciał chodzić do teatru, ale nie chodzę, bo mnie na to nie stać, tak? To pytamy taką osobę, a ile kosztuje bilet do teatru, tak? Z reguły taka osoba nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, co wyraźnie pokazuje, że to problemem nie jest brak środków finansowych, czy też brak czasu, natomiast jest to problem właśnie braku aspiracji lub pewnego typu postaw, tak? Właśnie do tego zmierzałam, że chociaż respondenci wskazują na brak właśnie czasu i finansów, to wcale nie to musi być tak naprawdę powodem tego, że nie uczestniczą w tego typu instytucjach. Zresztą, jak pan słusznie zauważył wcześniej, oferta telewizji kablowej czy internet są też takimi mediami, które przecież bardzo dużo tego dziedzictwa nam przekazują. Prawda? Co więcej, wydaje mi się, że zapominamy o czymś, co wydaje mi się w porównaniu z statystykami zachodnimi szczególnie istotne, a mianowicie o tym, że kultura to nie jest tylko oferta instytucji, tak? To nie jest coś, w czym się uczestniczy wyłącznie jako odbiorca. Kultura to są też rozmaitego rodzaju amatorskie ruchy, tak? Artystyczne, czy chociażby, nie wiem, sąsiedzkie chóry, tak? Przedstawienia teatralne, które na zachodzie są standardem, tak? To znaczy tam kultura sąsiedzka bardzo często stoi tego typu przedsięwzięciami. Tymczasem w Polsce uczestnictwo w ruchu amatorskim, jakimkolwiek, tak? Tego rodzaju jest stoi na niezwykle niskim poziomie pod względem liczbowym, tak? Bo tutaj nie chodzi o to, żeby osoby, które angażują się, nie wiem, w chór parafialny czy w lokalne przedstawienie teatralne, tak? Były zaraz jakby geniuszami artystycznymi, tak? One biorą udział w kulturze i to czynny udział w kulturze przez sam fakt, że się w to angażują, nawet jeżeli z punktu widzenia tak zwanego specjalisty, no wartość tak zwana artystyczna tego typu przedsięwzięcia może być niska, tak? Tutaj
no,
chodzi
dobrze,
o integrację.
Ale te osoby się nie tylko angażują, a one również dzięki takiemu uczestnictwu w takim chórze parafialnym, może to zabrzmi obrazoburczo, one poznają pewne elementy z tej przeszłości kulturalnej, poznają dziedzictwo kulturowe, zaczynają wiedzieć, kto to jest pan X, kto to jest pan Y, co napisał, w jakim mniej więcej okresie tworzył, potrafią to zaśpiewać, nawet jeżeli nie znają nut. Jest to rzecz niezwykle cenna. Myślę, że ten ruch właśnie amatorski, churalny w Polsce rozwija się nieźle. Mamy parę przykładów różnego rodzaju festiwali, gdzie nawet bardzo trudno się dostać, niezależnie od tego, czym będzie tam równo, czysto i po drodze, to nie jest tak źle. Natomiast na pewno jest gorzej niż było kiedyś, ale kiedyś musimy pamiętać, że taki ruch amatorski, churalny był również czymś, co kształtowało tożsamość narodową w czasach historycznych.
Albo lokalną.
To także było w czasach już niedalekich, w czasach komunizmu, jedyna możliwość wyjazdu na zachód. Przecież chóry akademickie, jakim cieszyły się wzięciem, bo można było sobie pojechać. W tej chwili też można pojechać, ale to już nie jest to. Ale to moim zdaniem akurat tutaj to się bardzo dobrze rozwija.
Ja bym chciał jeszcze tutaj, idąc tropem Pendereckiego i jego występu na Openerze, powiedzieć o jeszcze jednym poziomie w edukacji kulturalnej. Ja akurat pochodzę z pokolenia pierwszego Jarocina i pamiętam wielki szok, kiedy na przykład w Jarocinie pojawiła się Republika. No to wśród punków to był szok. Na początku rzucali workami z mlekiem, ale zaczęli słuchać, jakoś to przyjęli. No i organizatorzy tego festiwalu zapraszali coraz to kolejnych wykonawców, zaprosili także Czesława Niemena. To, co robi Mikołaj Ziółkowski na przykład na Openerze, w zeszłym roku był Warlikowski. Ja wiem, że oczywiście porównywanie w Openera do Jarocina to troszkę jak Woodstocku do festiwalu w Zielonej Górze albo w Kołobrzegu, bo na Openery przyjeżdża konfekcja z Warszawki. Przede wszystkim nie ma tam ideolo, trzeba się pokazać, ale kiedy w takich sytuacjach właśnie, jak festiwale muzyki rock'n'rollowej.
A ma pan coś do Warszawki?
Oczywiście, że nie. Kiedy w takich sytuacjach, gdzie przyjeżdża się z innym rodzajem propozycji kulturalnej do widzów, którzy na co dzień nie korzystają z tego, to też jest jakiś pomysł. I jeszcze jedna rzecz. Mi brakuje na przykład lokalnie bardzo głosu akademików. Tak jak patrzymy na mapę kulturalną w naszym regionie, to mam pretensje do was, przedstawicieli Wydziału Humanistycznego w UG, że tak rzadko wypowiadacie się w sposób odważny. No nie musicie oczywiście wypowiadać się tak jak Ewa Wójciak niedawno na temat wyboru papieża. To dyrektorka ósemek poznańskich.
Nie kręgi akademickie akurat.
Tak, ale chodzi o osobę o jakimś autorytecie w środowisku. Natomiast no chowacie się gdzieś tam w kuluarach czy na koktajlach. Też nie jesteście blisko mikrofonów.
Znaczy, ja chciałam tutaj zaprotestować. Przede wszystkim to my codziennie mówimy do studentów. Tak? To, czy oni nas słyszą lub słuchają lub usłyszą, to jest zupełnie inna sprawa. Ale przede wszystkim to my codziennie mówimy do studentów. A zatem do grupy, która powinna idealnie tworzyć tak przyszłych liderów uczestnictwa w kulturze, więc my się wypowiadamy, tak? I wypowiadamy się zgodnie z naszymi przekonaniami i naszą wiedzą, tak? Więc tutaj bym protestowała. Akurat jeżeli chodzi o brak wypowiedzi ze strony środowisk akademickich.
Natomiast
ja bym pobronił troszkę tutaj uniwersytetu, panie Piotrze, bo na przykład pod względem muzycznym to chyba najlepszy chór w tej chwili jest na Uniwersytecie Gdańskim. Myślę, że rektor Gdańskiej Akademii Muzycznej z kolei takiego chóru na pewno uniwersytetowi zazdrości.
Ten przykład chóru Uniwersytetu Gdańskiego to przykład jakoś związany z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to znaczy o tym, że taka czy inna forma bardziej aktywnego uczestniczenia w kulturze to bardzo dobry przedsionek na kulturalne salony. Tam się przez taki przedsionek dobrze przechodzi na te większe już pokoje. Ja mógłbym też podać przykłady ludzi, którzy na przykład zaczynają dzisiaj od kręcenia filmików komórką, takich minutowych. Potem wciąga ich to na tyle, że robią dłuższe filmy, potem robią, skrzykną się jak w kartuzek teraz w grupie znajomych, aby nakręcić sam taki film parafabularny, a potem przechodzą już do coraz poważniejszej produkcji. Więc rzeczywiście taka czy inna, nawet można by powiedzieć, każda forma aktywnego uczestniczenia w takiej czy innej kulturze to dobry przedsionek do takiej edukacji kulturalnej, do korzystania i współtworzenia być może kultury w większym stopniu. Natomiast warto może sobie postawić pytanie, gdzie są te inne przedsionki i które z nich są najważniejsze, bo jeśli rozmawiamy o edukacji, to chyba właśnie rozmawiamy o tym miejscu, o tym przejściu, tym przedsionku, który ma prowadzić dalej. Bo myślę, że zanim się pojawi owa taka czy inna forma aktywnego uczestniczenia w kulturze, albo zanim akademicy albo zabiorą głos, albo nie zabiorą sprawy kultury, jest coś wcześniej. Pani wspomniała o rodzinie jako takim pierwszym przedsionku. To dla mnie ciekawa myśl i myśl, czy zdanie, które postawiło przede mną pytanie, a iluż to rodziców ma tego świadomość? Znaczy, na ile są świadomi tego, że to oni są tym przedsionkiem, albo być powinni, że tutaj się rzecz zaczyna. Myślę, że to nie jest zbyt powszechne przekonanie. Powszechne przekonanie jest chyba takie, że to jednak jest zadanie szkoły.
Mhm. Ale to jest złudne, tak jak mówię. Znaczy,
no więc właśnie.
To jest takie samo zadanie szkoły, jak to, że szkoła powinna wychować na dobrego człowieka. No, jeżeli to będzie tylko szkoła, nie będzie domu,
to... Podam Państwu prosty przykład, jeżeli chodzi o tą właśnie rolę szkoły, bo pamiętam, kiedy pojawiły się książki o Harrym Potterze i dzieci zaczęły je masowo czytać, tak, to no, bardzo wielu właśnie pedagogów, badaczy zaczęło się tak, nie, zaczęło się właśnie cieszyć, że oto dzieci nagle znowu odkryły czytanie dla przyjemności, tak, i teraz będą czytać, skoro przeczytały tego Harry'ego Pottera, to będą czytać o Tomku Wilmowskim, będą czytać Anię z Zielonego Wzgórza, prawda, i te wszystkie inne wspaniałe klasyki, które teraz jakoś dziwnie dla tej przyjemności czytać nie chcą, bo wolą grać w gry komputerowe, prawda, czy inne tam szatańskie czynności uprawiać.
Albo przeczytać kolejną edycję Harry'ego Pottera, która wychodzi w wersji angielskiej i jeszcze nie ma wersji polskiej i na przykład są lepsi o te kilka miesięcy od swoich kolegów.
Dokładnie. Natomiast co się okazało? Oczywiście ten fenomen był na bieżąco badany i to się okazało. Okazało się, że dzieci, które czytały dla przyjemności przed Harrym Potterem, czytały dla przyjemności po Harrym Potterze. Dzieci, które przed czytaniem Harry'ego Pottera nie czytały dla przyjemności po Harrym Potterze, nie przeczytały dla przyjemności już żadnej książki.
No tak, ja myślałem, że to będzie właśnie o tym, że takie nowe opowieści powodują, że dzieci i młodzi ludzie w ogóle nie sięgają do klasyki i może dojść do takiego spustoszenia, jak po filmie Żółwie Ninja, gdzie pamiętacie, te cztery żółwie to był Donatello, Leonardo i tak dalej. No i efekt był tego taki, że dzieciom się po prostu myliły te postaci i zamiast identyfikować wielkiego malarza renesansu, wskazywały na Żółwie Ninja. Ja chciałem powiedzieć o różnych jakby w poziomach edukacji, bo dla mnie krytyka artystyczna oraz działalność mediów kulturalnych też jest jakimś składnikiem dużej mapy, o której możemy mówić, że jest to edukacja kulturalna.
Powinna być przynajmniej.
Tak, no mieliśmy takie spotkanie, prawda? Tak. Jeszcze w zeszłym roku, 30 grudnia chyba, jakie powinno być dziennikarstwo poświęcone w kulturze. No i chyba nasze refleksje były różne. Pamiętam, o czym mówiliśmy, że zły to ptak, co własne środowiskowe gniazdo kala, ale chyba tutaj też ogromne zadanie jest przed mediami, prawda? Sami wiemy, jak czasami wyglądają recenzje, jak są pisane, jakie są układy, układziki, pod kogo się pisze. Czasami można trafić stuprocentowo, jaka będzie recenzja, po jakim spektaklu, bo wiemy, kto napisze i kto reżyserował.
Nie wiem, czy to aż tak jest szczególnie ważne. To, co media, jak
znaczy, mi się wydaje, przede wszystkim to była konkluzja tego spotkania. Pozwolę sobie przypomnieć, że media, które zajmują się kulturą i w ogóle zajmowanie się nie tylko zresztą kulturą, w ogóle media, jeżeli robimy to na profesjonalnym poziomie, to znaczy uczciwie nie mylimy faktów, mamy wiedzę na temat tego, jak to się robi, jakie są pewne wartości merytoryczne, no to jest potrzebne. Natomiast no, mówienie tak sobie, żeby sobie porozmawiać, tylko to nie ma najmniejszego sensu, a jeżeli się jeszcze zdarzają błędy merytoryczne, a się zdarzają, musimy się tym zgodzić, no to w tym momencie to podważa wiarygodność wszystkiego. Natomiast ja myślę, że nie tylko szkoła ma zadanie w tak zwanej edukacji kulturalnej. Zadaniem tym powinny zająć się również finansowane szczególnie z publicznych pieniędzy instytucji kultury. No właśnie, i niektóre to robią.
No więc właśnie to chciałem powiedzieć, bo jednak bym się upierał przy tym, że rola mediów jest tu dość, powiedziałbym, ograniczona i wtórna, że to nie jest coś jakby kształtującego od tej pierwszej strony. To nie jest przedsionek raczej. Mhm. To już raczej tam wśród tych, którzy uczestniczą.
Czy media powinny być opiniotwórcze? No nie zawsze w tej chwili są.
No ale czy w wystarczającym stopniu, czy w jakimś tam stopniu, w jakimś tak, ale czy w znaczącym stopniu mogą spełnić taką rolę edukatora? Ja mam, szczerze mówiąc, wątpliwości.
Ja mają decydujący wpływ na młodego człowieka. Nie kościół, nie rodzina, nie szkoła, a właśnie media. Idole muzyki rozrywkowej i popkultury.
No dobrze, mają wpływ. Dobrze, no media mają wpływ. No ale,
to wtedy też
w ogóle istnieje forma recenzji.
Ci idole raczej niż owe media, które owych idoli pokazują, tak bym raczej powiedział. Natomiast ta myśl, wydaje mi się, warta podjęcia, jeśli staramy się wyliczyć owe instytucje, które za wychowanie i edukację kulturalną odpowiadają, to są właśnie instytucje kultury same, które przyznać im to trzeba, gdy patrzeć na lokalne pomorskie podwórko coraz częściej i pewnie z coraz lepszym rezultatem. Tym się zajmują, jak gdyby uświadomiwszy sobie, że nie ma lepszej drogi do zapełnienia sobie sal teatralnych nie tylko w tym sezonie, tylko za 5 sezonów, niż prowadzić edukację teatralną.
No ja podam
stąd wzięło się to, właśnie chciałem podać jeden taki przykład, dla mnie uderzający. Ileś to lat czekaliśmy na teatralne przedstawienia dla dzieci. Poza oczywiście Teatr Miniatura, który robi to z wieku i z urzędu. Długo nie było jakoś przekonania szefów scen, że to warto robić, no bo to trzeba trzymać poziom artystyczny i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, czy znajdzie się publiczność. Teraz się okazało, tak, że można pogodzić
jeden teatr,
to.
Jeden teatr Wybrzeże, bo teatr
muzyczny
miejski przedstawienia, tylko Zawilkista miał przerwę, bo Wikis był bardzo ambitny. Nawet na Dzień Dziecka nie było spektaklu dla dzieci.
No ale tego rodzaju spektakl wrócił do Teatru Miejskiego. Zaczęło to robić.
No zaczął
to
robić Teatr Wybrzeże.
No właśnie, panowie, ale teraz wymieniamy sobie poszczególne przedsięwzięcia, poszczególne tytuły i tutaj właśnie jest rola mediów, bo ja zadałem proste pytanie. Co jest recenzja we współczesnym świecie? Wy mówicie o tym, o tamtym, ale tak prawdę mówiąc nikt o tym nie wie, bo o tym po prostu nie piszecie. Nikt o tym nie pisze. Czy na przykład ktoś z was wie, że krytykowany Muzeum Narodowe w Gdańsku za to, że jest instytucją skostniałą i tak dalej, ma 2 programy, które okazały się być wzorcowymi programami edukacyjnymi dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mam to nawet napisane. Jedno to jest Kamykowe Muzeum, to jest program edukacyjny dla dzieci, a drugie to Klasa w Gdańsku, to jest gra, która nawiązuje do 17 stulecia. Nauczyciele się zabijają, żeby tam w ogóle się dostać. Tylko, że co? Powiedzieliśmy to teraz, a gdzie to jest napisane wcześniej?
Nie, ale to co Jarek mówił i to, o czym pan wspominał, no weźmy na przykład Teatr Wybrzeże, który właściwie co miesiąc ma jakąś nową akcję edukacyjną, a to Rodzic Teatr, a to dyskusyjny klub teatralny i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj można z podziwem obserwować te inicjatywy.
No albo jutro jest koncert Filharmonii Bałtyckiej, który prowadzi osoba, która znakomicie to robi, Barbara Żurowska-Sut, robi to od lat. Nie jest to może w tej chwili instytucja, bo kiedyś to było w strukturach tej instytucji. Ona działa jako osoba prywatna. Niemniej ciągle coś wymyśla mimo swojego wieku. No jest, uważam, mistrzynią świata, bo od tego się wszystko zaczyna.
Mamy także pozytywistyczną akcję offową. W Gdyni jest taka inicjatywa Teatr Zajechał. To przedstawienia w byłej sopockiej sceny Off the Beach. Jeżdżą po bibliotekach w różnych dzielnicach Gdyni i troszkę to jest jak u Barei, że pojawiają się w tych bibliotekach ludzie, którzy po raz pierwszy mają kontakt ze spektaklem teatralnym, co wydaje się w takim mieście bardzo emancypowanym i o ambicjach europejskich jak Gdynia. Trochę zaskakujące i są miażdżone w kolejne bastiony w twardych ludzi, którzy mówią, że do teatru to w życiu nigdy nie pójdą. Teatr przyjeżdża do nich.
Czyli dobrze jest.
Ale nie beznadziejnie.
Z edukacją kulturalną.
Mi się też wydaje, że nie jest tak źle, jakby nam się wydawało. No też pamiętajmy, że nawet te bardzo klasyczne instytucje, jak na przykład biblioteki, się modernizują, jak chociażby nasza ta wrzeszczańska biblioteka Manhattan, tak? Która jest, no, czy stara się być taką nowoczesną mediateką. Ja pamiętam, jak przeżyłam szok,
i tam są tłumy ludzi.
Tak, i tam, tam są tłumy ludzi, ale dlatego, że jest nowoczesną mediateką. Kiedy pojechałam 2 lata temu do Paryża, do Centrum Pompidou i wybrałam się do biblioteki, mediateki, no bo to akurat była taka jedna z pierwszych mediatek takich bardzo modelowych projektów. Pomyślałam sobie, że no, co to może być za problem z odwiedzeniem biblioteki? Okazało się, że tam trzeba się bardzo wcześnie rano ustawić, żeby w ogóle wejść. Tam są kolejki jak do amerykańskiej dyskoteki, żeby w ogóle w tej bibliotece tam się tam dostać, spędzić tam dzień, spędzić tam czas. Podobnie jest właśnie z Biblioteką Manhattan, która przecież też jakby tam może nie ma kolejek, ale cieszy się bardzo dużą popularnością, dużo większą niż te tradycyjne biblioteki, a też tutaj nie można nie doceniać projektów, które edukacyjnych, które te biblioteki, nawet te tradycyjne, mają dla starszych ludzi, tak? Kluby książki, tak? Które spotykają się raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc i które gromadzą określoną ilość osób, które mogą dostać książkę, mieć poleconą jakąś książkę, przeczytać ją, przyjść i o niej porozmawiać. To są, wydaje mi się, że takich małych, drobnych, lokalnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej, ale też edukacji wzajemnej. To znaczy nie sytuacji takiej paternalistycznej, w której przychodzi ktoś, kto edukuje i ktoś, kto jest edukowany, ale też takich sytuacji właśnie, w których ludzie edukują się nawzajem. Jest bardzo dużo i nie jest tak źle.
No właśnie, co do tego paternalizmu, chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która mi w tym wszystkim, co możemy obserwować dookoła, od dość dawna irytuje, a też związane jest z owym tematem edukacji teatralnej, bo jak długo robią to instytucje kultury, tak długo chwała im za to, że to wpisują do swoich programów, i to prawda, że media zbyt rzadko to pokazują. Filharmonia też od dawna robi wiele takich edukacyjnych przedsięwzięć.
Mamy głosy właśnie z instytucji kultury, że dobijają się do różnych tytułów.
A one uznają,
ja to, oczywiście, że wszyscy chwalą Radio Gdańsk, że tutaj zawsze znajdzie się miejsce.
Trochę nie ma ograniczeń w eterze, wszystko się
zmieści. Sypię sobie popiół na swoją dziennikarską epetynę, ale chcę też posypać ten popiół na jedną instytucję, czy jeden rodzaj pomysłów, które mnie przynajmniej irytują, a które są pomysłami takich, powiedziałbym, zawodowych animatorów kultury, którzy budują różne programy włączania się obywateli, ludności do działań kulturalnych, i sens tej ich aktywności polega właśnie na takim przejmowaniu owymi hasłami. Włączania się, uaktywniania, działania, powiększania.
Czy masz jakąś konkretną instytucję na myśli?
Wszyscy wiedzą, do czego na przykład w tej chwili piję, czy do jakich inicjatyw z przeszłości tak właśnie się nazywających. We mnie to...
Czy moglibyśmy to sprecyzować? My tutaj precyzyjnie staramy poruszać po różnych meandrach i nazywać rzeczy po imieniu.
Jeśli powiedziałem przed momentem włącz się, to była ta nazwa takiej konkretnej hasi. Zdawałoby się szlachetnej, to poddaję pod może dyskusję pod koniec już naszego spotkania. A mnie to irytowało, bo trącało właśnie zawsze tym paternalizmem, o którym pani wspomniała. My tu z nieco wyższego poziomu przychodzimy do was, do ludności, i mówimy wam, że kultura jest znakomica i że należy się w nią włączać. Ja zawsze miałem odczucie, że tak naprawdę beneficjentami tego rodzaju działań są właśnie owi działacze, którzy zbierają na tego rodzaju działalność jakąś tam pulę funduszy publicznych. A edukacja z tego żadna nie wynika, tak naprawdę, a przynajmniej minimalna. Moim zdaniem tą najlepszą i najwłaściwszą formą edukacji, zachęcania do kultury, jest sama kultura i jej jakość, dokładnie rzecz biorąc. Jakby poprzez jakość, poprzez to, co jest interesujące dla ludzi, co trafia w ich potrzebę taką czy inną, co powoduje, że rezonuje w nich coś, że im się to podoba zwyczajnie. Oczywiście to są propozycje najróżniejszego charakteru, bo ludzie są najbardziej różni ze swoimi potrzebami i preferencjami. Ale myślę, że nie ma w moim przekonaniu lepszej edukacji do kultury niż jakość tej kultury.
Tak. Mam jeszcze takie pytanie do was, zanim pani Monika odpowie.
Przypomnę, takie stwierdzenie, które wypowiedział przed laty znany dziennikarz radiowy Jan Weber, który wypowiadał się o koncertach i mówił o jakiejś małej miejscowości, mówił o jakimś skrzypku i mówił: dobra, ale jeżeli ten człowiek, który nigdy niczego nie słyszał, ma usłyszeć po raz pierwszy skrzypka, to niechaj to będzie Konstanty Andrzej Kulka. I to jest właśnie jakość.
To jest jakby oczywistość i nie ma dyskusji na ten temat. Natomiast czy zgadzacie się ze mną, że pewnego rodzaju efekt wynikowy edukacji kulturalnej, jakim powinien być świadomy do odbioru różnorodnych sensów i kontekstów młody człowiek, że ten efekt jest zadowalający? Bo moja refleksja jest taka, że bardzo często wśród tych młodych ludzi nie ma bazy. Oni się zachwycają po prostu rzeczami, które według nich są odkrywcze, a nie znając chociażby klasyki filmowej, literackiej czy teatralnej, oni się zachwycają rzeczami wtórnymi. Inna sprawa, no to jakby też domena postdramatów, współczesnym polskim dramacie. No, nie musimy tego ukrywać, że bardzo często po bardzo ambitnym spektaklu 90% ludzi nie wie, o co chodzi, ale te 90% ludzi wstydzi się przyznać, że nie wie, o co w tym spektaklu chodziło, natomiast no, nie wypada się przyznać.
Dlaczego tacy ci młodzi mają być jedynie ważni w tym wszystkim? Dla mnie starsze osoby są tak samo istotnym, potencjalnym i realnym często konsumentem i odbiorcą kultury, jak i owa młodzież, na którą się zwykle zwraca uwagę, że to trzeba tego młodego człowieka wyedukować, przysposobić do odbioru kultury. Nie ta segregacja generacyjna też zawsze raziła. Nie wiem, czemu tak się akcentuje.
Mamy uniwersytety trzeciego wieku wszystkich.
No więc właśnie.
Nie wszystkich. Ja w zeszłym roku próbowałam swoją mamę zapisać na Uniwersytet Trzeciego Wieku i to po prostu była walka większa niż o cukier, który pamiętam z dzieciństwa.
Ale więc udało się?
Tak, ale to naprawdę była droga przez mękę. Stałam
myślę,
w kolejce
Państwo,
od 7 rano.
Że konkluzja naszego spotkania jest jedna, że z tą edukacją kulturalną wcale nie jest tak źle, a na pewno jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Że coraz więcej jest ludzi, którzy świadomie odbierają tę kulturę. Najlepszym tego przykładem są rzeczywiście tłumy w teatrze, tłumy w filharmonii, tłumy w teatrze muzycznym, no w tych tak zwanych instytucjach reprezentujących kulturę wysoką. Na pewno ogromną rolą jest rola różnego rodzaju organizacji pozarządowych, ruchu amatorskiego. No i co jeszcze?
Mediów.
No, mediów oczywiście, ale też jest prawda taka, że być może pójdziemy do teatru na bardzo mądre przedstawienie i tak jak pan Piotr powiedział, po jego zakończeniu 90% widowni nie wie dokładnie, o co tam chodziło, ale w teatrze byli. I tak to mniej więcej wygląda. Gośćmi Radia Gdańsk, gośćmi Państwa byli Monika Bokiniec, Uniwersytet Gdański i krytyka polityczna, Jarosław Zalesiński, Polska Dziennik Bałtycki, Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska, Fundacja Pomysłodalnia. No cóż, myślę, że może za tydzień spróbujemy porozmawiać o tym, czego nie nazwaliśmy jednak, panie redaktorze, po imieniu, czyli o owym włączaniu się kulturalnym i nazwiemy po imieniu instytucję, która coś takiego proponuje, bo ta nowomowa różnego rodzaju animatorów kultury, którzy budują coś naokoło i tworzą różne dziwne rzeczy, implementując pewne zjawiska, jest naprawdę bardzo ciekawa.